Drodzy, wstańmy teraz, chociaż modliliśmy się na różańcu, ale może nie wszyscy byli. I prośmy dobrego Boga, który w Chrzcie Świętym uczynił nas swoimi dziećmi, aby odnowił w nas tę łaskę, abyśmy lepiej zrozumieli, co to znaczy żyć w wodach Chrztu Świętego. Wołajmy tak, jak On nas nauczy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Usiądźcie. Moi drodzy, te katechezy o sakramentach inicjacji chrześcijańskiej mają przypomnieć nam takie podstawowe prawdy, które dotyczą naszego życia w Kościele. Życia w Kościele jako taki pełnoprawny członek Kościoła, jako część żywa organizmu, którym jest Kościół, ciała Chrystusa. Bo właśnie te sakramenty, chrzest, bierzmowanie i Eucharystia w pełni nas do tego przygotowały. Jeżeli żyjemy łaską tych sakramentów, czyli cały czas na nowo odkrywamy to Boże działanie w nich, nie tylko raz, jeden, kiedy one się dokonały, ale żyjemy tą łaską na co dzień, to dużo łatwiej nam jest stawać się świadkami Chrystusa w świecie. I dzisiaj pierwszy z tych sakramentów to jest Chrzest Święty. Chrzest Święty, w którym dokonała się tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa we mnie. Na początku chciałbym, żebyśmy tak w wyobraźni przenieśli się do północnych Włoch, do takiego miasteczka, które się nazywa Aquileia, gdzie znajduje się bazylika pochodząca z IV wieku. Jedna z najstarszych zachowanych do dzisiejszego dnia. Oczywiście nie cała, pewne fragmenty tej bazyliki. Warto sobie później popatrzeć na to w domu, kiedy wrócicie. Bez problemu tam zdjęcia można znaleźć. Bazylika, w której było baptysterium, czyli miejsce udzielania chrztu świętego, basen chrzcielny, przez który przepływała żywa woda. Nie było tak, jak dzisiaj mamy chrzcielnicę. Ta woda sobie tam stoi i stoi, aż się wymienia, błogosławi nową. Tamta woda cały czas przepływała przez basen chrzcielny. I z tego baptysterium po chrzcie przechodziło się do kolejnego pomieszczenia, w którym był biskup, namaszczał olejem krzyżma świętego, udzielając sakramentu bierzmowania. I następnie z tego drugiego pomieszczenia przechodziło się do takiej dużej sali, gdzie sprawowano Eucharystię. To był jeszcze czas, kiedy wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, chrzest, bierzmowanie, Eucharystię udzielano razem. I przepiękne jest to, co się zachowało z tej bazyliki. Niewiele. Ale zachowała się podłoga i mozaika, która jest tam ułożona na tej podłodze, prowadząca od chrzcielnicy do miejsca sprawowania Eucharystii. Okazuje się, że wychodząc z wody, taki nowo ochrzczony, idąc sobie po tej podłodze, miał wrażenie, że dalej jest w wodzie. Że idzie cały czas po wodzie. W miejscu sprawowania Eucharystii też woda. I co ciekawe, wiele różnych takich symbolicznych zwierzątek umieszczonych na tej mozaice, chociażby znany taki symbol, niedawno, jakiś czas temu, odkryty na nowo, też przez jednego z dominikanów wykorzystywany, langusta na palmie. Langusta, która żyje głęboko, głęboko w otchłaniach morza, nagle wygrzewa się w słońcu na palmie. W innym miejscu jakaś wielka ryba. W innym miejscu ławica małych rybek. Jeszcze gdzieś tam inne stworzenia morskie. To wszystko miało pokazać, że człowiek ochrzczony ma żyć cały czas w wodach Chrztu Świętego. Że my jesteśmy jedną z tych rybek. W ogóle pierwsi chrześcijanie byli też nazywani, czytamy to u ojców Kościoła, u Ambrożego, pisciculi, małe rybki, które podążają za tą jedną wielką, którą jest Jezus Chrystus, bo wiemy doskonale znak chrześcijaństwa, ryba, to jest ten akrostyk, ichthys, Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Podążamy za Chrystusem w tej ławicy małych rybek, którą jest Kościół. Nowo ochrzczony wiedział, ja muszę żyć w wodach Chrztu Świętego. Wtedy będę żyć, naprawdę. Bo chrzest to nie jest tylko jednorazowe wydarzenie z przeszłości. Chrzest to jest moja tożsamość. I co mówi nam o wodzie, która jest znakiem Chrztu Świętego, Pismo Święte? Kiedy sięgniemy do Starego Testamentu, do samego początku, do Księgi Rodzaju, to widzimy, że Duch Boży w momencie stwarzania świata unosił się nad wodami. Czyli wszystko zaczęło się od porządkowania, oddzielenia wody, która była pod niebem, od tej wody, która była nad niebem. I gdzie się pojawia pierwsze życie? Pierwsze życie pojawia się w wodzie. Potem mamy obraz ogrodu rajskiego, gdzie jest mowa o czterech rzekach, które wypływają z tego ogrodu i mają nawodnić cały świat. To są rzeki, które dają życie wszystkim stworzeniom, które wypływają z miejsca stworzonego przez Boga, miejsca szczęśliwości, miejsca bez grzechu. Kolejna opowieść biblijna dotyczy potopu, kiedy świat już był po grzechu, po nieposłuszeństwie pierwszych ludzi. Panuje w tym świecie olbrzymie zło. Trzeba zatem wszystko stworzyć na nowo. I Pan Bóg posługuje się czym? Wodą. Zalewa zło tego świata, ale wie, że musi pozostać życie. Dlatego wybiera sprawiedliwego, który buduje arkę, która unosi się na tych wodach i w niej zachowuje życie. Tak, żeby to życie przetrwało, ale zło zostało zniszczone. Pan Bóg interweniuje. Trzecia historia to jest wydarzenie przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone. Przejście z niewoli do wolności. W wodach Morza Czerwonego zostają zatopione wojska Faraona, rydwany. Symbol uciemiężenia narodu wybranego. Kolejna historia dotyczy Syryjczyka Naamana, któremu prorok kazał zanurzyć się 7 razy w Jordanie, żeby został oczyszczony. Trąd, choroba, która powoli rozkłada człowieka, która oznacza śmierć już za życia, rozkładanie się ciała za życia, oczyszcza, przywraca do życia. Tak naprawdę prawie martwego człowieka. Dalej mamy historię Jonasza, który nie chce podjąć wyzwania, które Pan Bóg mu daje, żeby poszedł i głosił Niniwie nawrócenie. Musi zostać połknięty przez wielką rybę, spędzić tam 3 dni i 3 noce, żeby zrodzić się na nowo. Zostać wyplutym na brzeg i podjąć to wyzwanie, pójść i głosić. Woda. Woda, która daje życie. Woda, która oczyszcza. Woda, która porządkuje. Woda, która uwalnia. Woda, która rodzi na nowo. I to wszystko, moi drodzy, dzieje się właśnie w sakramencie Chrztu Świętego. Bo co tak naprawdę wtedy się dokonało? Zostaliśmy zanurzeni w męce, śmierci i zmartwychwstaniu naszego Zbawiciela. Został zgładzony grzech pierworodny. I żeby to dobrze zrozumieć, my musimy wrócić znowu do początku. Człowiek w raju obraził Pana Boga. Okazał mu nieposłuszeństwo i konsekwencją tego była obraza Boga. No wyobraźmy sobie, że ktoś, kto jest całkowicie bez grzechu, kto żyje w przyjaźni z Bogiem, takiej no pełnej, trudno nam jest to sobie wyobrazić, no bo my jednak jakoś nie domagamy w różnych sprawach. Ale jest taki idealny stan, pełna harmonia, wszystko jest piękne. I nagle człowiek myśli sobie, nie, ja chcę być jak Bóg. Ja chcę mówić i stanowić o tym, co jest dobre, co złe. I zobaczcie, moi drodzy, zarówno Boża miłość, jak i Boży majestat są nieskończone. Zatem wzgarda, która została okazana Panu Bogu, z jaką potraktował go Adam i Ewa, są nieskończone. Oni zrezygnowali z Bożej opieki, wybrali swój plan. A my przecież, jako Boże stworzenie, nie jesteśmy samowystarczalni, nie jesteśmy bogami. Wszystko, co nas stanowi w tym momencie, uległo zniszczeniu. Natura ludzka została rozsypana. Rozleciało się wszystko. Zostaliśmy skrzywieni. I ten grzech pierworodny dziedziczymy. Ponosimy skutki grzechu pierworodnego w naszej skłonności do grzechu. I żeby tę sytuację odwrócić, człowiek by musiał okazać Panu Bogu całkowite posłuszeństwo. Całkowite. I naprawić całe zło, które dokonało się w całej historii świata. No i teraz wyobraźmy sobie, że ktoś z nas miałby podjąć takie wyzwanie. Nie da się. Człowiek nie jest do tego zdolny po grzechu. Wygrywa gdzieś w nas egoizm, pycha, to cały czas wraca. Człowiek sam nie jest do tego zdolny. I Pan Bóg mógłby nas tak zostawić. Po co ja bym mógł powiedzieć, po co ja stworzyłem tego człowieka? Tyle mi się naprzykrza. Niech zginie marnie. Ale Bóg jest nieskończoną miłością. Bóg, w Bogu to jest najpiękniejsze, że On cały czas tę miłość chce dawać. To wynika z relacji Trójcy Świętej. Ojciec nieustannie razem z Synem, z Duchem Świętym są relacje miłości, która cały czas chce się nam dawać. Dlatego kto naprawił to? Pierwszy z inicjatywą wyszedł Bóg. Żeby to wszystko odwrócić. I posyła swojego Syna, który jest bez grzechu, aby wziął na siebie winę całego świata. I jako odwieczny Bóg, a jednocześnie człowiek, przywrócił nam życie w jedności z Bogiem. I co więcej, wprowadził nas w taki stan, który jest stanem wyższym, wyższej godności niż to, co przeżywał Adam i Ewa w raju. Bo naszą ludzką godność podniósł do wyżyn niebieskich przez to, że sam stał się człowiekiem. Syn Boży stał się człowiekiem, aby człowiek stawał się Bogiem. Oczywiście dobrze to zrozummy, że nie zajął miejsce Boga, ale stawał się przemieniany cały czas. Właśnie w tego, który odwrócił całe to zło, całe to nieposłuszeństwo. W sakramencie Chrztu Świętego my staliśmy się częścią ciała Chrystusa i możemy powiedzieć za świętym Pawłem, teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Chrzest jest bramą, przez którą my przechodzimy od potępienia do zbawienia. Co zatem zrobić, żeby sakrament chrztu był moim naturalnym środowiskiem, żeby był moją codziennością, żebym ja był tą małą rybką, która idzie nieustannie, płynie w morzach tego świata, o których papież Benedykt XVI napisał kiedyś, że to są wody słone. To są wody, które nie dają życia tutaj na tym świecie. Ale my jako te rybki za Chrystusem idziemy mimo wszystko, płyniemy. Żeby to się dokonało, to zapraszam was, moi drodzy, na drugą wycieczkę, tym razem do Rzymu, do Bazyliki Świętego Jana na Lateranie, do mozaiki, którą mamy tam w apsydzie, nad katedrą papieża. I tam widzimy krzyż, spod którego wypływają cztery rzeki. Cztery rzeki, które nawiązują do właśnie do ogrodu Eden, do tych czterech rzek, które wypływały, żeby nawodnić cały świat. I przychodzą do tych rzek zwierzęta i tam sobie piją tę wodę. Słowa psalmu się przypominają, bo tam są baranki. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Przeróżne zwierzęta. I 12 baranków, jak 12 apostołów, jak 12 pokoleń Izraela, Kościół, my wszyscy. Krzyż jest tym rajskim drzewem życia, które Bóg zasadził w środku ogrodu. Krzyż, który nie jest znakiem hańby czy narzędziem egzekucji. Dla nas stał się drzewem życia, z którego ja mogę zerwać owoce i żyć. Żyć Bożym życiem. Życie w wodach Chrztu Świętego to jest nic innego, jak trwanie w stanie łaski uświęcającej. Żeby tak żyć, ja nie jestem w stanie zrobić tego o własnych siłach. Dlatego przychodzę do Chrystusa. Przychodzę pod krzyż, żeby zaczerpnąć z tej wody życia, z owoców Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Bo On mnie tu uzdrawia. On mnie z krzyża podnosi. On łagodzi mój ból, On mnie leczy. I kiedy znowu gdzieś pobłądzę, kiedy znowu ta szata łaski, którą otrzymałem w chrzcie, zostanie zabrudzona, to idę do sakramentu pokuty, aby Bóg przywrócił mi ten stan łaski. Eucharystia, moi drodzy, również gładzi grzechy. Dlatego jeżeli często karmię się ciałem mojego Pana, to coraz rzadziej spadam poniżej tej kreski, którą jest grzech ciężki i łatwiej jest mi żyć w stanie łaski uświęcającej. Bo to jest właśnie życie w wodach Chrztu Świętego. Drodzy bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy jeszcze przez chwilę spojrzeli tak krótko na rytuał Chrztu Świętego, żebyśmy spojrzeli na te symbole, na te znaki, które tam się pojawiają. Obrzędy chrztu rozpoczynają się w drzwiach kościoła, bo to jest brama do kościoła, to jest brama do innych sakramentów, gdzie na początku zostaje temu nowemu dziecku Bożemu, za chwilę, którym się stanie, nadane imię. Imię, które zostaje zapisane w Księdze Życia, z obraz Księgi Apokalipsy. Zostajemy wpisani do Księgi Życia. Nasze imiona są zapisane w niebie. Dlatego na chrzcie podajemy imię. Następnie kapłan naznacza krzyżem. Na samym początku widzimy, krzyż jest bramą do życia wiecznego. Nie ma życia chrześcijańskiego bez krzyża. Tym krzyżem naznaczają dziecko, również rodzice i chrzestni, żeby pokazać, że chcą pomóc w niesieniu tego krzyża dziecku przez całe jego przyszłe życie, dopóki będą w stanie mu w tym pomagać. Przekażą mu wiarę, dadzą świadectwo, jak ten krzyż przyjąć i nieść. I wskażą na to, że nie niesiemy go sami, ale niesie go razem z nami Chrystus. Później następuje litania do wszystkich świętych. My wzywamy orędownictwa naszych patronów, bo wiemy, że nasze życie tu się nie kończy, że my mamy tych orędowników, z którymi jesteśmy w komunii, we wspólnocie. Oni są tu pośród nas. Kiedy celebrujemy liturgię, cały Kościół się modli. I my, którzy tutaj jeszcze na ziemi pielgrzymujemy, i ci, którzy się oczyszczają w czyśćcu, i ci, którzy są już w tym triumfującym Kościele. Dlatego przyzywamy ich wstawiennictwa. Dalej jest modlitwa z egzorcyzmem. Prosimy Boga, żeby zły duch nie miał dostępu do człowieka. Żeby broniła moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Że naprawdę w tym świecie jest konkretne zło. Piekło to nie jest bajka. Szatan to nie jest jakaś postać z kreskówek. To zło jest realne, prawdziwe i nas dotyka. Dlatego na początku już modlimy się o uwolnienie od zła, to żeby zły duch nie miał dostępu do człowieka. Potem wyrzekajmy się zła i wyznajemy wiarę. W pierwszych wiekach to było nawet wręcz gestem wykonywane. Kiedy za chwilę prawie nowo ochrzczony miał wyrzekać się zła, to zwracał się w kierunku zachodnim, symbolicznie odwracał się, ten zachód to jest przeciwieństwo wschodu, w którego kierunku się modlono, tam jest słońce sprawiedliwości, Jezus Chrystus, w kierunku zachodnim się zwracał i kiedy wyrzekał się szatana, zła, grzechu, pluł szatanowi prosto w twarz. Mówił, nie chcę cię. Potem wyrzekał się, kiedy wyrzekł się zła, wyznawał wiarę, już kierował się na wschód. I mówił, wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę w jednego Boga, wierzę w Kościół, wierzę w zmartwychwstanie ciała, wierzę w życie wieczne, które daje mi właśnie sakrament Chrztu Świętego. I potem mógł zostać wprowadzony do sadzawki chrzcielnej, gdzie był zanurzany albo polewano głowę, to różnie bywało od samego początku. I tak jak dzisiaj, polana głowa wodą, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wchodzisz w samą głębię miłości Trójcy Świętej. Stajesz się częścią tych relacji, tak żeby potem relacje, które budujesz z innymi ludźmi, budować na tym fundamencie. I potem, kiedy już ten chrzest się dokonał, bo po polaniu głowy wodą ten chrzest już się dokonał, już staliśmy się dziećmi Bożymi, to zostaliśmy namaszczeni olejem Krzyżma Świętego. W historii namaszczano królów, proroków i kapłanów. I takie trzy funkcje w sakramencie Chrztu Świętego otrzymujemy. Funkcję kapłańską, żeby składać swoje życie w ofierze nieustannie razem z ofiarą Chrystusa. Funkcję prorocką, żeby mówić, głosić o tym, kim jest Chrystus w moim życiu, jak On działa, dawać świadectwo. I królewską. Jesteśmy dziećmi Króla. Płynie w nas królewska krew. Dzięki sakramentowi Chrztu Świętego. Naszą ojczyzną, naszym królestwem jest niebo. I potem jest włożenie białej szaty. Szaty, która symbolizuje czystość. Chrzest gładzi wszystkie grzechy. Dzięki temu otrzymujemy ten stan łaski. Mamy, jak tam jest mowa przy tej modlitwie, przy wręczeniu białej szaty, pomóżcie temu dziecku zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne. I na koniec wręczenie zapalonej świecy, bo masz być światłem Chrystusa. Twoja wiara ma płonąć. Masz w ciemnościach tego świata pokazywać Chrystus zmartwychwstał. Podtrzymywać to światło wiary, a potem przekazać je dalej, innym. I na koniec przyprowadzenie do ołtarza, gdzie już pewna zapowiedź dalszych sakramentów inicjacji, gdzie nowe dziecko Boże może Boga nazywać Ojcem. Wejdźmy w wody Chrztu Świętego. Zobaczmy, jak wiele naprawdę się wtedy dokonało i dbajmy o stan łaski uświęcającej, a wtedy naprawdę nic nas nie pokona. I będziemy świadkami Chrystusa w świecie, takimi prawdziwymi, jeżeli będziemy żyć w wodach Chrztu Świętego na co dzień, każdego dnia. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.